Kolejny obraz Księgi Apokalipsy to wizja bestii, której smok przekazuje władzę. Jak mówiliśmy poprzednio, smok to symbol szatana, diabła. Kim natomiast jest bestia? Spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Najpierw przeczytajmy początkowy fragment 13 rozdziału Księgi Apokalipsy, gdzie opisane jest pojawienie się bestii. Czytamy od początku 13 rozdziału. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą 10 rogów i 7 głów, a na rogach jej 10 diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej jakby niedźwiedzia, paszcza jej jakby paszcza lwa, a smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona, a cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za bestią i pokłon oddali smokowi, bo władzę dał bestii. I bestii pokłon oddali, mówiąc: któż jest podobny do bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa i dano jej możność przetrwania 42 miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Bestia wychodząca z morza to Imperium Rzymskie, będące wcieleniem wszelkiego zła. Tak uważa większość interpretatorów tego fragmentu biblijnego. Dlatego zostaje bestia określona terminami zapożyczonymi z Księgi Daniela. W proroctwach Daniela spotyka się wizję czterech wielkich zwierząt wychodzących z morza. Są one symbolami wielkich imperiów dominujących nad światem. Zwierzę podobne do lwa z orlimi skrzydłami oznaczało Babilon. Zwierzę podobne do niedźwiedzia symbolizowało Medię. Trzecie podobne do lamparta z czterema skrzydłami było symbolem Persji, zaś czwarte zwierzę reprezentowało greckie imperium Aleksandra Wielkiego. Autor Księgi Daniela uważał te światowe potęgi za tak okrutne i nieludzkie, że nie mógł przedstawić ich inaczej niż w postaci krwiożerczych zwierząt. Bestia z objawienia świętego Jana z Księgi Apokalipsy zawiera cechy wszystkich czterech zwierząt, które widzimy symbolicznie w proroctwach Daniela. Bestia jest podobna do pantery, posiada niedźwiedzie nogi i paszczę lwa. Inaczej mówiąc, Jan uważa rzymskie imperium za tak szatańskie, że przewyższa ono wszystkie dotychczasowe okrucieństwa. Bestia posiada 7 głów i 10 rogów, czytamy. Oznaczają one władców i cesarzy rzymskich. Od Augusta, pierwszego cesarza rzymskiego, było 7 dalszych cesarzy: Tyberiusz, Kaligula, Klaudiusz, Neron, Wespazjan, Tytus i Domicjan, w którego latach panowania żył i pisał Jan. Tych 7 cesarzy to 7 głów zwierzęcia. Prócz tego Jan pisze o tym, że zwierzę miało 10 rogów. Ten drugi obraz możemy wyjaśnić następująco. Po śmierci Nerona nastąpił krótki okres prawie zupełnego chaosu w Imperium Rzymskim. W ciągu 18 miesięcy trzej ludzie na krótko zasiadali na tronie cesarskim. Ich imiona to Galba, Otto i Vitellius. Jan nie włączył ich do 7 głów, ale są oni włączeni do listy 10 rogów. Jan stwierdza, że na głowach bestii są bluźniercze imiona. Są to tytuły, które nadawali sobie cesarze. Każdy cesarz rzymski nazywał siebie divus, co znaczy boski. Często cesarzy nazywano bogami lub synami Boga, a Neron na monetach przy swojej podobiznie umieszczał napis Zbawiciel Świata. Bluźnierstwem wobec Boga było nazywanie kogokolwiek boskim. Ponadto późniejsi cesarze nadawali sobie tytuł określany łacińskim słowem dominus, co po grecku brzmi Kyrios i znaczy Pan. W Starym Testamencie słowem tym określano Boga, a w Nowym Testamencie jest to specjalny tytuł Jezusa Chrystusa. Widzimy więc, że nie bez powodu Jan ukazuje Imperium Rzymskie pod postacią bestii występującej przeciwko Bogu i Jego wiernym.
Słuchacie Państwo programu Marka Cieślara Wędrówka przez Biblię.
Od poniedziałku do piątku każdego tygodnia studiujemy razem Pismo Święte. Zapraszamy do dyskusji i wspólnej modlitwy z nami. Adres i telefon zostanie podany na końcu programu.
Mówiliśmy już poprzednio, że po śmierci Nerona długo utrzymywała się wieść, legenda, że tak naprawdę ten okrutny władca żyje. Ten potworny mit ma z pewnością związek z obrazem jednej z siedmiu głów bestii. Jedna z siedmiu głów została śmiertelnie raniona, czytamy, a następnie, mimo że śmiertelnie raniona, zagoiła się. Z tego powodu głowie owej oddawano boską cześć. Jest ona wyjątkowo zła i wyjątkowo wroga wobec Chrystusa. Jak już mówiliśmy, siedem głów oznacza siedmiu rzymskich cesarzy. Głowa śmiertelnie zraniona i znowu przywrócona do życia oznacza więc cesarza, który umarł i znowu ożył. Jest to symboliczny obraz rzekomo zmartwychwstałego Nerona. Mówiono Nero Redivivus. Stworzono legendę, którą chrześcijanie łączyli z pojęciem antychrysta. Wiedząc, kim był Neron, nie dziwimy się, że jego powrót jest identyfikowany z nadejściem antychrysta. Nikt nie zaczął życia z gorszym dziedzictwem niż Neron. Jego ojcem był Domitius Ahenobarbus, człowiek niezwykle przewrotny. Zabił on sługę tylko za to, że nie chciał więcej pić wina. Na drodze apijskiej świadomie przejechał swoim powozem małe dziecko. W bijatyce na forum wyłupił rzymskiemu wojownikowi oko. W końcu zmarł na puchlinę wodną, wywołaną jego wyjątkową rozpustą. Matką Nerona zaś była Agrypina, jedna z najbardziej okrutnych niewiast w historii. Gdy jej mąż Ahenobarbus wiedział, że będzie miał z Agrypiną dziecko, cynicznie powiedział, że z takiej pary może narodzić się tylko obrzydliwy potwór. Gdy Neron miał 3 lata, Agrypina została przez cesarza Kaligulę skazana na banicję. Neron został przekazany pod opiekę swojej ciotki, która powierzyła jego wychowanie 2 nędznym niewolnikom. Jeden z nich był fryzjerem, a drugi tancerzem. Za panowania cesarza Klaudiusza Agrypina wróciła z zesłania. Teraz miała tylko jedno pragnienie – uczynić swego syna cesarzem. Wróżbici ostrzegali ją, że wstąpienie Nerona na tron cesarski będzie również dla niej tragedią. Odpowiadała im – skoro będzie już panować, to może mnie nawet zabić. Agrypina z pasją i przy pomocy różnorodnych intryg przystąpiła do dzieła. Klaudiusz miał już 2 dzieci, Oktawię i Brytanikusa, jednak Agrypina dręczyła go, żeby adoptował Nerona. Gdy Neron miał 11 lat, Agrypina skłoniła Klaudiusza, by ją poślubił, chociaż był on jej stryjem. Następnie powołała słynnego filozofa Senekę i zasłużonego wojownika Burusa na wychowawców Nerona. Stopniowo Brytanikus, następca tronu, był usuwany w cień, natomiast Neron wysuwał się na pierwsze miejsce. Małżeństwo Agrypiny i Klaudiusza trwało 5 lat. Następnie Agrypina postanowiła otruć Klaudiusza zatrutymi grzybami. Gdy Klaudiusz został złożony przed śmiertną śpiączką, Agrypina przyspieszyła jego koniec, smarując jego gardło trucizną umieszczoną na czubku ptasiego pióra. Jeszcze Klaudiusz nie zdążył umrzeć, a już przekupione zastępy wojska prowadziły Nerona na tron cesarski. W tak okrutny i podły sposób Neron doszedł do władzy. Neron nie sprawował faktycznej władzy w rzymskim imperium. Uważał się za artystę, bawił się malarstwem, rzeźbiarstwem, muzyką, komponował, tworzył, pisał, natomiast był kompletnym dyletantem w sprawach rządzenia. Właściwymi zarządcami imperium byli mądry Seneca i prostolinijny Burrus. Po pewnym okresie znudziła jednak Nerona kultura, sztuka. Wstąpił na drogę ohydnej zbrodni. Nocami ze swoimi rówieśnikami buszował po ulicach Rzymu, atakował wszystkich napotkanych przechodniów. Zamordował Brytanikusa jako potencjalnego rywala do tronu. Żaden młody mężczyzna ani żadna młoda kobieta nie mogli czuć się bezpiecznie w obecności Nerona. Był on nieopanowanym biseksualistą. W urzędzie państwowym publicznie poślubił młodzieńca o imieniu Sporus. Następnie wyjechał z nim do Grecji w podróż poślubną. Potem ożenił się z wyzwoleńcem o imieniu Doryforus. Potem w charakterze kochanki wziął sobie Popeję, żonę Otona, swego bliskiego przyjaciela, którą, gdy była w ciąży, zatłukł kopniakami na śmierć. Miał skłonności do dzikich ekstrawagancji. Od wszystkich bez wyjątku wyłudzał pieniądze. Dwór cesarski za rządów Nerona stał się siedliskiem morderstwa, niemoralności i zbrodni. Jedną z pasji Nerona było budowanie. W 64 roku wybuchł wielki pożar Rzymu, który trwał cały tydzień. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że spowodował go sam Neron. Powstrzymywał on wszelkie zamiary ugaszenia go. Pragnął bowiem zdobyć sławę jako wielki budowniczy nowego Rzymu. Jego współcześni dobrze wiedzieli, kto był odpowiedzialny za pożar. Jednak Neron skierował oskarżenie na chrześcijan i wtedy wybuchło sterowane przez niego jedno z najbardziej krwawych prześladowań. Chrześcijan zaszywano w skóry dzikich zwierząt, a następnie wypuszczano na nich sfory wygłodniałych psów myśliwskich. Ginęli chrześcijanie na arenach, rozszarpywani przez dzikie zwierzęta. Zawiązywano ich w workach obciążonych kamieniami i wrzucano do Tybru. Oblewano smołą i zapalano jako żywe pochodnie w pałacowych ogrodach. To wszystko spowodowało, że w świadomości wczesnego kościoła Neron stał się typem antychrysta, postacią zapowiadającą Bożego przeciwnika czasów ostatecznych. W końcowym okresie rządów Nerona szał zła rozlewał się coraz szerzej. Kierujący imperium mądry filozof Seneca popełnił samobójstwo. Burrus został otruty napojem podanym mu przez Nerona jako lekarstwo na ból gardła. Tracił życie każdy, kto w najmniejszy sposób naraził się Neronowi. Jego matka, Agrypina, starała się roztoczyć nad nim kontrolę. Dlatego w końcu zwrócił się przeciwko niej. Kilka razy usiłował ją zamordować przy pomocy trucizny, powodując zawalenie się dachu jej domu, przez wysłanie jej na morze w łodzi, która miała rozpaść się w kawałki. W końcu posłał swego wyzwoleńca, sługę Anicetusa, aby przeszył ją mieczem. Gdy Agrypina zobaczyła nadchodzącego mordercę, obnażyła swoje ciało. Bij w łono, powiedziała, gdyż ono nosiło Nerona. Wszystko to nie mogło już trwać dłużej. Najpierw Juliusz Vindex zbuntował się w Galii, a potem Galba w Hiszpanii. W końcu Senat nabrał odwagi i ogłosił Nerona publicznym wrogiem. Neron popełnił samobójstwo w nędznym domu sługi zwanego Faon. Obraz życia i śmierci podłego, okrutnego, nieobliczalnego Nerona sprawił, że stał się on symbolem antychrysta, którego nadejście zapowiada Jan. W wizji bestii wychodzącej z morza jest on przedstawiony jako jedna z siedmiu głów, szczególnie zawzięcie bluźniąca przeciwko Bogu. Spróbujmy podsumować nasze rozważania nad znaczeniem symboli wizji Jana. Przeczytajmy jeszcze raz tekst biblijny, który rozważamy. Jan pisze: I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą 10 rogów i 7 głów, a na rogach jej 10 diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej jakby niedźwiedzia, paszcza jakby paszcza lwa, a smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona, a cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za bestią i pokłon oddali smokowi, bo władzę dał bestii. I bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę? A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania 42 miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, aby bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Odczytajmy teraz symbolikę tego fragmentu. Bestią jest 7 cesarzy, za których panowania wprowadzony został boski kult panujących, a więc są to postaci symbolizujące to, co najgorsze w Imperium Rzymskim. Owi cesarzy to Tyberiusz, Kaligula, Klaudiusz, Neron, Wespazjan, Tytus i Domicjan. 10 rogów to 7 wymienionych cesarzy i 3 innych władców, którzy w czasie chaosu po śmierci Nerona panowali w sumie tylko 18 miesięcy – Galba, Oton i Vitellius. Głowa zraniona śmiertelnie i przywrócona do życia symbolizuje Nerona, o którym krążyła legenda, że powstał z martwych. W obrazie tym Imperium Rzymskie symbolizuje bestię podobną do pantery, posiadającą nogi niedźwiedzia i paszczę lwa. Wskazuje to na zupełną zmianę stosunku chrześcijan wobec Rzymu. Poprzednio władza rzymska w pewnym sensie roztaczała opiekę nad pierwszymi chrześcijanami. Tak było na przykład w przypadku apostoła Pawła. Wiele razy dzięki interwencji władzy rzymskiej, dzięki obywatelstwu rzymskiemu, które Paweł posiadał, był uratowany od samosądu ze strony Żydów. Tak działo się na przykład w Filipii, w Koryncie, w Efezie, także w Jerozolimie, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł pisał, że władza ta została ustanowiona przez Boga i że każdy chrześcijanin powinien okazywać jej świadome posłuszeństwo. Tak czytamy w liście do Rzymian w 13 rozdziale. W listach pasterskich zachęca się do modlitwy za królów i wszystkich panujących, na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza. Natomiast w pierwszym liście Piotra czytamy o tym, że aby być dobrym chrześcijaninem, trzeba być posłusznym władzy państwowej. Trzeba bać się Boga i oddawać cześć cesarzowi. Tak czytamy w pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale. Jednak nastąpiła radykalna zmiana. Pojawił się boski kult cesarza. Cesarze nadają sobie bluźniercze imiona. Boski, Syn Boży, Zbawiciel, Pan. Potęga Rzymu została skierowana przeciwko wierze chrześcijańskiej. Rzym stał się narzędziem szatana. Cesarstwo jest czujną, przebiegłą i okrutną panterą, zawsze gotową do skoku na swoją ofiarę. Posiada druzgocącą siłę niedźwiedzia. Jest podobna do lwa, którego ryk przeraża zwierzęta. Bestia ta dąży do zajęcia wyjątkowego miejsca, nie w oparciu o swoją wielkość historyczną, wielkość moralną, kulturę, ale przy pomocy brutalnej siły. Każde państwo oparte na brutalnej sile, a nie na moralnym porządku, na historycznej wielkości. Każde państwo oparte na brutalnej sile ma charakter państwa bezbożnego. Możemy sformułować na koniec jedną wielką prawdę. Każdy człowiek i każdy naród stoi w swoim życiu przed wyborem. Może być sługą szatana albo sługą Boga.